Cieszę się, że mogę do Was coś powiedzieć. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tutaj z nami i że mamy ze sobą dobry czas i z Tobą przede wszystkim i że Ty po prostu używasz naszych słabych punktów, żeby dać błogosławieństwo dla innych. Amen. Dziękuję Ci, że błogosławisz też mnie i nas wszystkich teraz. Poprosiłbym Mateusza, żeby podpiął ten rzutnik, bo tam będzie się wyświetlać historia o wskrzeszeniu Łazarza. Ona mnie tak inspirowała, ale nie będę tak się bardzo mocno jej trzymał. Historia Łazarza, jak pamiętacie, to jest historia o wierze, o tym, że wiara działa i często przywołuje się ją na, w tym sensie, że Maria i Marta okazały tę wiarę w Mesjasza, który przychodzi i wskrzesza ich brata. Łazarz zmartwychwstaje, a ja chciałbym bardziej się skupić na osobie Jezusa i na tym, co on zrobił, co my na jego miejscu moglibyśmy zrobić. A chorował pewien Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii oraz jej siostry Marty. Zaś Maria, której brat Łazarz chorował, była tą, która namaściła Pana wonnym olejkiem oraz wytarła jego stopy swoimi włosami. Zatem siostry wysłały do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego kochasz. Zaś Jezus, gdy to usłyszał, powiedział: ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Boga, aby przez nią mógł zostać wyniesiony Syn Boga. A Jezus umiłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Więc gdy usłyszał, że choruje, wtedy pozostał 2 dni w tym miejscu, jakim był. Lecz potem mówi uczniom: chodźmy znowu do Judei. No tu jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Łazarz zachorował, więc posłały do Jezusa, więc on powiedział: no to pójdźmy do tej Judei, bo w rozdziale poprzednim został prawie ukamienowany i oddalił się za Jordan, więc żeby pójść do Betanii, koło Jerozolimy, to musiał znowu pójść do tej Judei, czyli tam, gdzie dopiero co miał zostać ukamienowany. Trochę ryzykowne. No i to tak też reagują uczniowie, tak? Mówią mu uczniowie: rabbi, teraz Żydzi chcieli cię ukamienować i znowu tam idziesz? I tutaj werset, nad którym się zatrzymałem, bo go nie zrozumiałem. I stwierdziłem, że tak nie może być. Jezus odpowiedział: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli ktoś będzie chodził w dzień, nie potknie się albo nie dozna urazy, gdyż widzi światło tego świata. Ale jeśli ktoś będzie chodził w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światła. Tutaj pytanie, no co to za odpowiedź? Uczniowie mówią: Panie, dopiero chcieli cię ukamienować, czyli wydawałoby się, że powinien jakoś tam uspokoić ich. Nie, no spokojnie, będzie jak wtedy, będzie jak zawsze, dobrze się skończy. Wtedy chcieli mnie ukamienować, ale się oddaliłem jakoś, jakoś to wyszło. Spokojnie, nic mi nie będzie. Czyli tak jakby, nie wiem, o jakim on dniu mówił, o jakim on świetle mówił. Nie wiem, że pójdzie tam za dnia i się nie potknie, że go nie ukamienują za dnia, a w nocy by go ukamienowali? No nie, coś tu się nie zgadza. Więc zacząłem tak się zastanawiać nad tym, no i zauważyłem, że, i to potem będę jeszcze rozwijał, że Jezus właściwie o sobie mówił jako o świetle. Wiele razy mówił, że On jest światłem tego świata. Czyli w zasadzie, mówiąc do uczniów, jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata, tak jakby mówił o sobie. Jeśli ktoś chodzi ze mną, nie potknie się, bo widzi mnie. Czyli co, nie chodziło mu o to, że jemu się nic nie stanie, tylko raczej uspokajał swoich uczniów, że spokojnie, póki jesteście ze mną, włos wam z głowy nie spadnie. I to by mi się zgadzało, bo tak jakby chciał ich lęki o siebie samych jakby uspokoić i jednocześnie odpowiedzieć na ich niewiarę w Niego, jako ich nauczyciela. I to się potwierdza, bo Tomasz za chwilkę mówi. Dojdziemy do tego po kolei. 10, 11. To powiedział o tym chodzeniu w nocy. Oraz potem im mówi: nasz przyjaciel Łazarz No może już będę stąd czytał. Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. No to tu widać jakby po pierwsze taką niewiarę właśnie w to, że Jezus rzeczywiście może coś zaradzić tej śmierci, a po drugie właśnie taki zwykły strach, tak? No dopiero były kłopoty, dopiero chcieli cię ukamieniować, Jezu. My z tobą chodzimy, więc halo, jesteśmy w jednej drużynie, no nie chcemy się pakować w takie kłopoty. I ja w tym, co mówi Tomasz, w tych dwóch rzeczach właśnie, w tej niewierze i w tym strachu, widzę tak takie podejścia, takie nastawienie, które we mnie też jest. I myślę, że jeżeli chcę się z tym uporać, z taką niewiarą, bo można to łatwo przełożyć na swoje własne życie, tak? No bo Jezus, Duch Święty do nas mówi. Czasami jesteśmy w pewnej sytuacji i trzeba coś zrobić. Duch Święty podpowiada: słuchaj, pójdź tam i zrób to. Ale, no dobra, może nie chcieli mnie ukamienować, ale zawsze jest jakieś ale. Zawsze jest jakieś ale, zawsze może się okazać ta niewiara, może być strach. I myślę, że żeby się jakoś temu, z tym uporać, z tymi słabościami, to warto zrozumieć motywację Jezusa i o co to tak naprawdę jemu chodziło z tym dniem, z tym światłem, z tą nocą. Poczuć to po prostu, tak zaangażować się i czegoś się z tego nauczyć. Więc co to jest ten dzień i co to jest to światło? Może o dniu właśnie za chwilę, a ponieważ wspomniałem o świetle, to od tego zacznę. Wydaje mi się to łatwiejsze. W ogóle światłość świata to jest taki tytuł mesjański, który występuje też w Starym Testamencie. W Jana w 9 rozdziale jest Jezus mówi tak: trzeba mi czynić dzieła tego, co mnie posłał, dopóki jest dzień, bowiem nadchodzi noc, gdy nikt nie może działać. Kiedy jestem na świecie, jestem światłem świata. Czyli powtarza to właściwie. No, dwa rozdziały wcześniej mówi to samo. Inny fragment o świetle. 8, rozdział 8 Ewangelii Jana, werset 12. Nadto Jezus znowu im powiedział, mówiąc: ja jestem światło świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. W rozdziale 12, czyli tym kolejnym po Łazarzu, 35 werset. A Jezus im powiedział: jeszcze mały okres czasu jest wśród was światło. Chodźcie, gdy macie światło, żeby was nie owładnęła ciemność, bowiem chodzący w ciemności nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światło, miejcie zaufanie względem światła, abyście mogli stać się dziećmi światła. To powiedział Jezus i odszedł oraz z dala od nich się ukrył. To mówił w tym momencie do ludu, do którego zwykle mówił w przypowieściach, więc nie powiedział wprost: ja jestem światło świata, ale też o to mu chodziło. Jeszcze mały okres czasu jest wśród was światło. To samo co wtedy. Dopóki jest dzień, muszę czynić wolę tego, który mnie posłał. Ten sam rozdział i 46 werset. Ja, to teraz już wprost, ja światło, przyszedłem na świat, aby każdy wierzący względem mnie nie został w ciemności. No to wydaje mi się to jasne. Nomen omen. Jest światło. Czyli mam nadzieję, że mi tutaj wierzycie, że to chodziło mu o niego samego. Nie powiedział dosłownie o światłości, że prawda, noc zapadła, się potknę, wyrąbię, rozwalę nos, jeszcze mnie ukamienują, tylko po prostu mówił o sobie. Nie mówił o światłości takiej gwiezdnej, słońca, księżyca, ale o sobie. I teraz chciałem trochę tak, pomyślałem, że warto pogrzebać trochę w piśmie, bo w ogóle światło i światłość to jest fajne słowo do postudiowania. A nie wiem, czy pamiętacie Co było pierwsze przy stworzeniu świata? Gwiazdy czy światło?
Światło.
No właśnie. Więc przeczytam też kawałek z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię, zaś ziemia była niewidoczna, bezładna i ciemność nad otchłanią, a Duch Boga unosił się nad wodami. I Bóg powiedział, niech stanie się światło, więc stało się światło. I Bóg widział światło, że jest dobre, więc rozdzielił między światłem a ciemnością. Bóg też nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I był wieczór, był ranek, dzień pierwszy. A potem był dzień drugi, trzeci, coś tam się działo. I czwarty dzień Bóg stworzył dwa wielkie światła. Większe światło dla panowania dniem i mniejsze światło, czyli ten księżyc, dla panowania nocą oraz gwiazdy. I Bóg umieścił je na przestworze nieba dla przeświecania ziemi, tak żeby panowały dniem i nocą oraz przedzielały między światłem a ciemnością. I Bóg widział, że jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. I był wieczór, i był ranek, dzień czwarty. Więc tutaj niewielu ludzi, Żydów, komentatorów, filozofów, niefilozofów zastanawiało się, co to u licha za światło było. Nie było jeszcze gwiazd, a było światło. I taki mój znajomy, który jest we wspólnocie, no nie mesjańskiej, ale takie mocno nawiązującej do korzeni żydowskich, który tworzy audycję w Radiu Chrześcijanin, Drzewo Oliwne, nazywa się Emanuel Machnicki. Właśnie z jednej z tych audycji mówi o menorze, że ona stojąc w świątyni, kiedy osobna służba była przeznaczona do tego, żeby te lampy w menorze utrzymywać, przycinać knoty, tam uzupełniać olej, kiedy ona tak płynęła, to ta służba była taką służbą proroczą, takim wołaniem o objawienie tego właśnie światła z początku, które według niektórych komentatorów właśnie zostało ukryte, kiedy Bóg stworzył gwiazdy. No to już jest trochę taka filozofia, może tak nie było, że zostało ukryte, może ciągle jest. W każdym razie wiemy, że to światło, które było przed gwiazdami, powróci, bo mamy w objawieniu w 21 rozdziale, w 23 wersecie napisane o Nowym Jeruzalem. Miasto nie ma także potrzeby słońca ani księżyca, aby mu świeciły, bo oświetliła je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek. No i to jest dla mnie takie mocne, bo po prostu nie tylko potwierdza oczywiście to, o czym mówię, ale po prostu myślę, że możemy się w to głęboko wczuć, tak? Że ten Jezus, który został zabity i zmartwychwstał dla nas, jest rzeczywiście tym światłem, który powoduje, że nie musimy się ani bać i możemy wierzyć w Jego moc. Jeszcze trochę podrążę ten temat światła, chociaż oczywiście tych wersetów, nie wiem, jak wpisałem w wyszukiwarkę, to było chyba ze 180 o świetle, więc oczywiście nie ma sensu tutaj wszystkich przywoływać, ale na przykład w Joba jest dużo ich i otworzę na przykład 12 rozdział Joba, 22 werset. Bóg z ciemności odsłania ukryte tajnie tajemnice i wydobywa na światło mrok. Tutaj to też nie jest mowa o świetle naturalnym, tylko o świetle tym duchowym. Jeśli można tak powiedzieć. W 18 rozdziale też Joba jest napisane, bo jednak światło niegodziwego gaśnie, a płomień jego ogniska nie świeci. W jego namiocie jasność się ściemnia, a jego pochodnia nad nim gaśnie. Jego dzielne kroki się skracają i strąca go w przepaść jego własny zamiar. Bowiem własnymi stopami bywa wpędzany w sieć i musi chodzić po pleciące? O co chodzi? No, tu czytam z Nowej Biblii Gdańskiej. W każdym razie, no tutaj w tym kontekście z kolei światło jest jakimś rodzajem mądrości, siły. Wcześniej było światłość życia, nie wiem, sława, chwała, można to różnie interpretować. Jest też taki piękny fragment, króciutki, w 4 Mojżeszowej, Księdze Liczb, 6 rozdziale, 23 werset. To jest modlitwa błogosławieństwa Izraela, którą kapłani mieli błogosławić Izrael, i tak się rzeczywiście działo. Według tradycji to błogosławieństwo było przez kapłanów wypowiadane nad Izraelem codziennie. Wiekuisty Bóg oświadczył Mojżeszowi, mówiąc: powiedz Aaronowi i jego synom te słowa. Tak macie błogosławić synom Izraela. Powiecie do nich: Niech cię pobłogosławi wiekuisty i cię strzeże. Niech ci wiekuisty przyświeca swoim obliczem i będzie ci miłościwym. Niech wiekuisty zwróci swoje oblicze ku tobie i da ci pokój. Tak niech złożą moje imię na synów Izraela, a ja ci będę błogosławił. To nasze najpopularniejsze tłumaczenie brzmi: niech rozjaśni Bóg oblicze swoje nad tobą. I to jest to samo słowo. Tutaj też się odwołuję do tego mojego przyjaciela, który jest z Emanuela. To samo słowo można tłumaczyć, zresztą to sprawdzałem też, jako rozpromieni, rozraduje. I któryś z tych nauczycieli żydowskich zauważył, że jaśnieje, to słowo jaśnieje, ismach, ma te same słowa, co te same litery, z tych samych liter się składa, co Mesjasz, Meszijach. I to jest kolejne potwierdzenie tego tytułu mesjańskiego. No i jeszcze ciekawy werset z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału. To już kończę te rozważania nad światłem, ale chciałem pokazać, może to troszkę przydługo brzmi, ale że warto to postudiować i warto się po prostu zastanowić, czym ten Jezus, czym ten Chrystus, Mesjasz, który jest światłością świata, jest dla mnie. Jakie to ma dla mnie znaczenie, że On jest światłem? No bo nie jest takim światłem, tylko jest innym światłem, a więc jakim? Co to światło mi daje? Zaś sąd polega na tym, tutaj jest, zaś to jest oskarżenie, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo dział się ich porządek, czyli bezbożne działania. Światło pokazuje drogę, światło daje życie, światło daje mądrość, światło pozwala się trzymać dobrej drogi, drogi życia, ale światłość też obnaża grzech, czyli to, że ktoś się nie trzyma tej drogi życia, idzie w kierunku śmierci. I jest to automatyczne. Kiedy światło rozjaśnia miejsce grzechu, to od razu przychodzi sąd, bo widać, że coś jest nie tak. No dobrze, jest to światło i tak myślę sobie, dobra, Jezus jest ze mną, jest moim światłem, jest to światło świata, jest przy mnie, więc mogę działać, tak? Ale jeszcze jeden szkopuł, bo Jezus powiedział, póki jest dzień. Nie, czyż dzień nie ma 12 godzin? Można troszkę zjechać do góry, znaczy, żeby ten werset był widzialny. Czyż dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się. Czyli co? Czyli teraz jest dzień czy noc? No bo wtedy Jezus chodził po ziemi, był dzień, a potem co? Zmarł, zmartwychwstał i jakby już go nie ma, bo został wzięty do góry, do nieba, i w takim razie zapadła noc i nie można działać. Czy Jezus naprawdę się spieszył? Czy miał jakiś ograniczony czas? No miał, bo jego służba się w pewnym momencie kończyła. Ale jak to interpretować w moim kontekście, w naszym? No i co? Pierwsze skojarzenie to Duch Święty, tak? No, Jezus odszedł, ale powiedział, że da nam Pocieszyciela, da nam Ducha Świętego, który jest nazwany Pocieszycielem, takim, chociaż mi to, kiedyś to słowo parakletos, którym jest nazwany, to przetłumaczone jako Pocieszyciel, teraz jak pamiętam, to mi się najbardziej skojarzy z takim zachęcaczem. Nie wiem, jak wy sobie wyobrażacie działanie Ducha Świętego, ale ja właśnie tak. Także Duch Święty z tą samą mocą, co Jezus, jest z nami I dzięki niemu myślę, że możemy dalej uważać, że jest dzień, tak? Bo tylko że znowu, no niektórzy mimo wszystko chodzą w ciemności dzisiaj. I tak się nad tym zastanawiałem, jeszcze rozmawiałem z jedną osobą, z znajomym, który stwierdził, że w zasadzie no można i tak, i tak. Na dwoje babka wróżyła, jak mówi Księga Przypowieści. Nie, znaczy nie. Ale rzeczywiście, Jezus mówił to w pewnym kontekście, w swoim kontekście, kiedy był jako człowiek na ziemi, osadzony w czasie, nie jako Bóg, który żyje poza czasem i miał konkretne miesiące, lata, dni do zakończenia swojej służby, do swojej śmierci i mówił, że jeszcze tylko krótki czas i mówił prawdę, tak? W Mateusza w 9 rozdziale, w 15 wersecie napisane jest, Jezus retorycznie pyta, czy mogło się smucić jego uczniowie, dopóki jest z nimi oblubieniec. To jest ten sam wymiar czasowy, tak? Więc to było prawdą, że póki jest czas, póki jest dzień, póki on jeszcze jest na świecie, to trzeba działać. No, panowie, trzeba działać. Możemy działać, więc chodźmy. A z drugiej strony jest jeszcze dzisiejszy kontekst, tak? No bo i ten tak naprawdę bardziej nas interesuje, bo żyjemy w 2016 roku, dzięki Bogu, i z jednej strony oczywiście też musimy się spieszyć w jakiś sposób, bo nie wiemy, kiedy Jezus wróci. Ale myślę, że ten dzień i noc może być też niezależny od zegarka. To znaczy można po prostu to rozpatrywać w tym sensie, że jeśli ktoś chodzi z Bogiem, jeśli ktoś ma to światło, ma Jezusa, ma Ducha Świętego, to chodzi we dnie. Jeśli nie, to nie, to chodzi w ciemności. Jeszcze przywołam ten werset, ten fragment o Pocieszycielu z Ewangelii Jana. Jakoś dużo dzisiaj tego Jana, może on sensownie pisał to w was. Teraz Jezus mówi: ja także poproszę Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieczność. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, gdyż ponad wami mieszka i w was będzie. Nie zostawi was sierotami. Przychodzę do was. Jeszcze trochę, a świat już mnie nie widzi, ale wy mnie widzicie, bo ja żyję i wy będziecie żyć. To jest mocne. Ledwie mogę to przeczytać. Wy także w tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Tym, co ma moje polecenia oraz je zachowuje, jest ten... Aha, no dobra, zaraz to dokończę. Czyli Jezus daje obietnicę, że da nam Pocieszyciela, Ducha Świętego. Da obietnicę, że nie zostawi nas samymi sierotami, że będzie z nami, że On żyje, On w nas jest, a my w Nim. Czyli cały czas jest to światło. Czy jest jakiś warunek? Tym, co ma moje polecenia oraz je zachowuje, jest ten, kto mnie miłuje. Zaś miłujący mnie zostanie umiłowany przez mojego Ojca i ja go będę miłował oraz mu objawię samego siebie. Wydaje mi się, że to można traktować jako taki warunek, tak? Kochać Jezusa po prostu. I wtedy On będzie z nami. To znaczy, oczywiście... jest z nami cały czas i powiedział, że nas nie zostawi sierotami, tak? Jeżeli się potykamy, mimo wszystko, chociaż powiedział, że się nie potykamy, tak? Potykamy się czy nie się? Nie potykamy. Nie potykamy się. Nie potykamy, nie potykamy, nie potykamy. Ale czasem się potykamy. No to On będzie z nami, tak? Ale generalnie chodzi o to, żeby Go kochać i zachowywać Jego polecenia i wykonywać je. Tak możemy go przyjąć, wypełniać to, tak kochać. A skąd będziemy wiedzieć, że takie są jego polecenia? Skąd będziemy wiedzieć, jak rozróżnić dobro od złego? No to on, do tego jest Duch Święty, którego mamy. Bardzo fajny jeszcze kolejny werset, już też w tym kontekście naszym, pierwszego listu Jana. Znowu ten Jan. O co chodzi? Pierwszy list Jana z drugiego rozdziału, ósmy werset. Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które w nim i w was jest prawdziwe, że ciemność przemija, a prawdziwa światłość już się wydobywa na jaw. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, aż do teraz jest w ciemności. Kto miłuje swojego brata, mieszka w światłości i nie ma w nim zgorszenia. Ale kto nienawidzi swojego brata, jest w ciemności oraz chodzi w ciemności, więc nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność oślepiła jego oczy. Ciekawe, ciemność może oślepić oczy. Myślałem, że jasność raczej, ale... Ale właśnie o to chodzi, tak? Że tutaj jest to powiązane. Znaczy znowu jest to powiedziane, że światłość jest, się wydobywa na jaw, że można chodzić w światłości, ale jest to powiązane z naszymi uczynkami, z tym zachowywaniem przykazań Jezusa. O miłowaniu, tak? Kochaniu bliźnich, w których widzimy przecież Jezusa, tak? Jeśli służy bliźniemu, to służy Jezusowi. Przynajmniej ja tak sobie myślę czasem, jak przychodzi co do czego. Dobra. I tu jest właśnie powiedziane, że znaczy nie ma tu jakiegoś odniesienia do dni, do tak jak wcześniej mówiłem, że był konkretny jakiś kontekst Jezusa, jego czas był określony. Tutaj nie ma odniesienia do zegarka, do kalendarza. Po prostu, jeżeli ktoś miłuje, kocha swojego brata, to jest w światłości. Jeśli nie, to nie. Więc może być dzień, tak? Chodzi grupka ludzi, która jest w światłości i druga grupka w tym samym dniu, która jest w ciemności. Więc może być tak i siak. W Galacjan w szóstym rozdziale jest napisane: póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Mamy jednak określony czas. Z Filipian w drugim rozdziale, w 12 wersecie jest napisane, jednak to otworzę, bo tu mam tylko wyrywek wypisany. 12. Filipian 2, 12 werset. Dlatego, moi umiłowani, jak zawsze byliście posłuszni nie tylko podczas mojej obecności, ale daleko bardziej teraz, w czasie mojej nieobecności, tak z bojaźnią i drżeniem dokonujcie wzajemnego wyzwolenia. Sprawujcie swoje zbawienie, jest w warszawskiej Biblii. Gdyż Bóg jest tym, który według upodobania działa w was chcenie i skutek. Tutaj znowu ta obawa, że nie będziemy wypełniać przykazań Jezusowych. Tutaj może być jakoś tam, jakoś odpowiedź znajduje, że Bóg jest tym, który według upodobania działa w was chcenie i skutek i wykonanie. Wszystko róbcie bez narzekania oraz dyskusji. 16. Ku mojej chlubie zatrzymujcie słowo życia do dnia Chrystusa, że nie na darmo biegałem, ani nie pracowałem na darmo. Tutaj znowu odniesienie do fizycznego czasu, żeby zachowywać aż do dnia powrotu Chrystusa. No i cóż dalej? Efezjan, 5 rozdział. Nie kontroluję zupełnie czasu, więc nie wiem, czy mówię krótko, może za krótko. Ale już jestem na drugiej stronie swoich notatek. 5 rozdział Efezjan. I 13 werset. Ale wszystko jest badane na skutek światła, stając się znane, gdyż światło czyni wszystko widocznym. Dlatego Pismo mówi: ocuć się ty, który śpisz, oraz powstań z umarłych, a zabłyśnie ci Chrystus. Zabłyśnie ci Chrystus, nasze światło świata. Dokładnie więc uważajcie, jak postępujecie. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wykorzystując stosowną porę, bo dni są złe. Póki jest dzień, my też mamy jakiś dzień. Mamy uważać, żeby czynić dobrze. I światło nas obudzi, ocuci, i zabłyśnie nam Chrystus. Chwała Panu, ja się dobrze z tym czuję. Już się dobrze, jeszcze nie skończyłem, ale już się dobrze czuję. I mnie to bardzo zachęca. Był taki filmik, który w tym tygodniu zobaczyłem na Facebooku. Nie wiem, może też na niego trafiliście. Siedzi sobie, to chyba jest jakiś wycinek z jakiegoś filmu, w każdym razie dźwięk jest taki profesjonalny, więc chyba to dobrze było zrobione. Siedzi sobie jakaś staruszka, tak jakby w jakimś domu starców, domu opieki, i siedzi koło niej, nawet nie wiem, czy to jest jej jakiś znajomy, czy syn, w każdym razie no, znacznie od niej młodszy. Widać, że człowiek już w takim średnim wieku doszedł do pewnej pozycji dobrej. Widać to po tym, że jest dobrze ubrany, że się pewnie wyraża i wypowiada i ma taki jakiś komfort i spokój, który właśnie cechuje ludzi żyjących na pewnym poziomie. No i on właśnie tak troszeczkę z niej drwi. Ona starsza kobieta siedzi tak nieruchomo, wzrok utkwiony gdzieś w przestrzeń, właściwie nie wiadomo, czy to do niej dociera, co on do niej mówi, czy nie. No i on mówi tak, że ty od zawsze aż do dzisiaj jesteś sprawiedliwa i jednocześnie zobacz, jak, gdzie kończysz, tak, że jesteś biedna. Nie pamiętam dokładnie, to nie jest cytowanie dokładne, ale mniej więcej taka jest wymowa. A ja, mówię o sobie, ja jestem po prostu bydle, świnia, po prostu żyję strasznie, a moje życie jest perfect, mówi po angielsku, jest idealne. Jak to jest? Jaką masz korzyść z tego, że zawsze żyłaś tak, jak żyłaś? No i ona wtedy nagle się tak rusza i mówi, tak znowu cały czas ten wzrok utkwiony w przestrzeń, daleko, i mówi do niego, że czasem diabeł, takim łamiącym się głosem staruszki, czasem diabeł daje na jakiś czas ułudę powodzenia taką, że nie chcesz z niej wychodzić, jest dobrze, ale to jest tak jak taki luksusowy pokój, który ma otwarte drzwi. Jest to więzienie, otwarte więzienie, ale drzwi pewnego dnia się zamkną. I już nie będzie wyjścia stamtąd. I też już nie będzie tak wygodnie. No i na tym filmik się kończy. Prawdopodobnie film, z którego to było wycięte, a może nie, jakoś tam biegnie dalej. Ale to mi też dało do myślenia i to mi się tak powiązało z tym, że my też mamy jakiś czas i też możemy wziąć sobie do serca nie tylko te słowa Jezusa o światłości, że póki światłość jest z wami, to się nie potkniecie, ale też, że dzień ma 12 godzin, że póki jest dzień, trzeba czynić, trzeba działać. Tak samo my, no, żyjemy w kraju wbrew pozorom bogatym i też możemy to czasami się czuć jak w takim więzieniu z otwartymi drzwiami, to znaczy jest nam na tyle wygodnie, że zaczynamy żyć po prostu no, tak jak dobrze umiemy, ale zgodnie z jakimś własnym, z własnymi wytycznymi zamiast z tym, co mówi nam Bóg. A mówi czasem jakieś dziwne rzeczy, niewygodne, ale ostatecznie zawsze okazują się niesamowitym błogosławieństwem. I tak jak Zbyszek mówił w ostatnią niedzielę, że każdy z nas zostawia za sobą jakiś ślad. I jednak warto po prostu chodzić w tej światłości, bo wtedy ten ślad jest dobry. Jest tak jak miało być. Jak rozmawiałem z tym znajomym swoim o tym dniu, jak on to rozumie, to on tak myśli, i mówi, no fajnie, to nigdy tak się nie zastanawiałem nad tym. No, tak zawsze przebiegałem przez ten werset, ale zaraz, nie, no to jak to jest? Na przykład jak mam takie nieprzebaczenie do kogoś, jak tak, no ktoś mnie złości, po prostu nie chce go widzieć więcej. Taką niechęć do niego odczuwam, to co? To jasność, to co wtedy? No rzeczywiście tak jest, że to wydał mi się bardzo fajny przykład, dlatego też teraz o tym mówię. Czasem tak jest, że rzeczywiście możemy się na przykład obawiać rozwiązania jakiegoś konfliktu, konfrontacji, nie wiem, właśnie potknięcia. I wtedy mówi Jezus po cichu albo głośno, póki dzień, nie potkniesz się, bo widzisz mnie. Póki przestrzegasz Jego przykazań, póki kochasz, póki okazujesz miłość przyjaciołom i nieprzyjaciołom, dopóty się nie potkniesz. No i tutaj chyba już się wypstrykałem z wersetów, więc wrócę do Łazarza. Przeczytamy głośno. Można zjechać dalej. Łazarz umarł. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go od 4 dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów, chyba czyli stadionów, tak? Przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. To wytłuściłem, bo to jest taki moment konfrontacji, który się powtarza później. Jeszcze do tego wrócę. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Nie wiem, co sobie wyobrażała Marta. No ale może na zasadzie jest strasznie, ale jak ty, Jezu, jesteś z nami, to i modlisz się do Boga, to zawsze coś wymyślisz. Nie wiem. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Wymyślił. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: Tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją. Widać, że wstąpiła w nią jakaś nadzieja nowa. I rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją. To ciekawe mi się wydaje na marginesie, że Maria zostawi... No to był fajny zwyczaj, tak, że wszyscy gromadzili się w tym domu rodziny zmarłego, która, no nie wiem, mogła być w różnym stanie. Może wcale sobie nie życzyła gości, ale z drugiej strony takie towarzystwo jest raczej dobre. Czasami w momencie bólu, smutku potrzebujemy nawet nie słów, ale po prostu tego, żeby ktoś z nami był. Ale Maria, siedząc z tymi swoimi braćmi, Żydami, innymi, stwierdziła, że jednak woli pobiec do Jezusa. Że to jest najlepsze miejsce dla niej teraz. A Żydzi, którzy byli z nią w domu, pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. No to nie zostawimy jej, nie? Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego. Znowu, z perspektywy Jezusa to jest taki, można by powiedzieć, drugi cios, jakiś zarzut. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu, wzruszył się i rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? To po raz trzeci, myślę, że taki pstryczek, delikatnie mówiąc, taki cios w Jezusa. Ja na jego miejscu po prostu, no słabo. Gdybyś, jedna dziewczyna mi mówi, gdybyś tu był, to by się to nie stało. Druga mówi, gdybyś tu był. Potem jeszcze tamci po prostu wbijają szpilę. A nie mógł ten, co tyle uzdrawiał, po prostu gdyby tu był. A przecież sam zdecydowałem, że jeszcze 2 dni tam będę siedział. Tak, Jezus, usłyszawszy wieść o Łazarzu, jeszcze 2 dni siedział w tym miejscu. Więc niby tak, był panem sytuacji, wiedział, co robi. I wiedział, że to na chwałę Boga, No ale jednak jak się słyszy takie rzeczy, to nie jest łatwo. I miał też Jezus emocje po prostu, którym dał upust. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Przed chwilą miała jeszcze jakąś nadzieję, ale widać, tak jak Jezus musiał się zmagać z niewiarą swoich uczniów, których wspaniałą reprezentację stanowił Tomasz, mówiąc, chodźmy i tam my, żebyśmy z nim pomarli. Tak musiał się zmagać z tymi ciosami w nos, bym powiedział. Gdybyś tu był, albo... No ale cuchnie, już czwarty dzień. Co ty... No tak, wierzymy w Ciebie, Jezu, ale co Ty zrobisz? Usunęli więc kamień, gdzie by leżał umarły, a Jezus wzniósłszy, trudne słowo, oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Jeszcze za chwilkę doczytam, ale właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli tak się postawię na miejscu Jezusa, to po pierwsze, rzeczywiście, to po pierwsze trzeba zauważyć, że w ogóle Łazarz był przyjacielem Jezusa, którego on kochał. I tu już ta miłość, o której już wspominałem, czytając te wersety z Nowego Testamentu, że kto kocha swoich braci, ten chodzi w światłości, ta miłość jest tu obecna, bardzo mocno. Na tyle mocno, że po prostu wszyscy płaczą, bo miłość czasami każe nam płakać, kiedy trzeba. I po drugie, jak się stawiam na miejscu Jezusa, to nie tylko tę miłość zauważam, ale jeszcze to, że on jest w takiej mocnej konfrontacji, tak? Zarzucają mu, że no nie stanął na wysokości zadania, nie było go, mógł coś zrobić, nie zrobił. No a po trzecie, mogę się uczyć od Jezusa, co robić w takiej sytuacji, trudnej, bardzo trudnej sytuacji, kiedy w zasadzie można powiedzieć, przytaknąć, no tak, nie było mnie, no ale chociaż chodźmy na ten grób, no. Może razem popłaczemy. Czasem możesz sprawdzić czyjąś wiarę. Możesz zapytać, czy wierzysz, tak jak Jezus zapytał Marty. Czasem po prostu poczuć się wolnym, nie hamować swoich emocji i zapłakać. To też jest ważne, żeby ludzie, których spotykam, którzy zmagają się z czymś, czuli, że w zasadzie, no, że mi zależy na nich, że właściwie nie jestem jakimś, nie wiem, świadkiem światłości, idę jak przecinak i mam swoją misję i trzeba zrobić, co trzeba zrobić, aleluja, wierzymy, jak nie wierzymy, jak wierzymy i tak dalej. Ale po prostu zapłakać, po prostu poczuć się jedno z tymi, którzy się smucą, tak, no płaczcie z płaczącymi. Błogosławieni, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni. A czasami po prostu trzeba działać. Trzeba nakazać komuś odsunąć kamień. I to już jest grube, powiem wam, bo co by się stało, gdyby Jezus kazał odsunąć kamień i nie wskrzesił Łazarza? No to po co? Po co? Po co mówić komuś, że słuchaj, to ja położę na tobie rękę, odsuniemy ten kamień i coś się stanie. To już jest jakieś ryzyko. Ryzyko po prostu wyjścia na głupa jakiegoś, który coś tam wierzy, ale w ogóle to się nie dzieje. Ale czasem trzeba odsunąć ten kamień i zadziałać z wiarą. No i wtedy jeszcze jest końcówka historii o Łazarzu i tutaj już bym bardziej się identyfikował z tymi Żydami, którzy to widzieli, że mamy zawsze wybór wobec cudu. O tym też Marek nieraz mówił, że kiedy on widzi jakieś niesamowite uzdrowienie, czy jak widział te manny, które się pojawiało na wiatrołapie, czy jakieś złoto, czy jakieś inne cuda, niewidy, to zawsze po prostu pierwsza taka myśl głośna, która go waliła w głowę, że była taka, że ma wybór, może wierzyć albo nie. Może wierzyć w coś, co jest oczywistego, albo nie wierzyć w coś, co jest oczywistego. I tutaj też taki wybór był i jedni wybrali tak, a drudzy wybrali inaczej. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. W jakim celu? No, po prostu przyłączyli się do tego grona, stwierdzili, że no tak, uzdrowił, ale coś tu jest nie tak. Faryzeuszom zawsze coś nie pasowało. Kiedy pytali Jezusa, czy ty jesteś Mesjaszem, to nie po to, żeby się dowiedzieć, że jest Mesjaszem, chociaż nieraz im to mówił, tylko po to, żeby go znowu chwycić za słowo, że mówi, że jest Mesjaszem, a nie jest Mesjaszem. I też możemy tak samo zrobić. Po prostu możemy odejść i powiedzieć tym, którzy pilnują, by nie zakłócić jakiegoś porządku ludzkiego, że coś takiego się stało, a nie powinno się, a nie powinno, a powinno być. Tak jak kiedyś na jednym blogu bibliotekarza czytałem, bardzo mnie to rozbawiło i to przeszło do takich naszych rodzinnych grypsów, że tytuł wpisu taki sarkastyczny był, że słowo mężczyzny ciągle się liczy. Dwie bibliotekarki rozmawiały gdzieś tam na zapleczu i jedna mówi, no nie ma sygnatury na tej książce, a powinna być. Na drugą, no powinna być, a nie ma. No nie ma, a powinna być. No, no powinna, ale nie ma. Ale powinna, sygnatura powinna, no nie, no tak, powinna, a powinna, ale nie ma, ale powinna być. I wtedy ten w końcu on się odzywa, a powinna być, rozeszłeś. No i tak samo my czasem możemy to rozważać, no a nie powinno być, a nie było, a tego nie było, a cud się zdarzył, ale nie było tamtego, ale... I po prostu pójść do, nie wiem, do kogo dzisiaj możemy pójść, ale oni poszli do faryzeuszy, bo wszyscy wiedzieli, że faryzeusze się z Jezusem nie zgadzają, a może nie tyle się nie zgadzają, co po prostu go nie uznają i tyle. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili, cóż uczynimy? Jeju. Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród i naszą piaskownicę. Chociaż o piaskownicy nie ma tam mowy. A jeden z nich, Kajfasz, który tego... Chociaż ja się tu śmieję, ale to są poważne rzeczy, bo Rzymianie rzeczywiście mogli przyjść, zobaczyć, że oni obwołują jakiegoś króla, w ogóle coś się dzieje, jakieś wielkie rozruchy, bo... Też przychodzi mi teraz na myśl moment, kiedy Jezus nakarmił tysiące, posadził ich w grupkach po 50 na zielonej trawie i to według tego Emanuela, który tam nagrywa tę audycję u mnie, mogło być dla ówczesnych Żydów bardzo wyraźnym odniesieniem do wersetów przepowiadających, że przyjdzie Mesjasz i będzie ich pasł, i będzie ich karmił. Właśnie na zielonych pastwiskach, tak? Więc takich znaków było mnóstwo i widziały to tłumy. Tłumy za Jezusem szły. I arcykapłani, faryzeusze czuli się odpowiedzialni za to wszystko, za tę świątynię, która jeszcze stała, jeszcze była rozbudowana wspaniale przez Heroda. No i co to by było nagle? Taka masakra 70 lat wcześniej, albo nie, 40, tak? Rzymianie przyszliby i wszystko zniszczyli. A jeden z nich, Kajfasz, którego tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich, Wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. No i... I tu jest taki... taka puenta w sumie i taki gwóźdź do trumny tych, którzy idą tą drogą. Zamiast uwierzyć, po prostu kwestionują coś, co wydaje się oczywiste. Tak? Cud oczywisty jest, świadectwa, które opowiadamy sobie, są oczywiste, ale zawsze coś tam jest takiego, się nie zgadza. Nie. Inaczej, nie tak ma być. I po prostu czymś to się kończy? Zabija po prostu wiarę. Zabija dzieło Jezusa na krzyżu, która była po to i zmartwychwstanie było po to, żeby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. A kwestionowanie tego, co uczynił Jezus, kwestionowanie tego, co czynią Jego naśladowcy dzisiaj, my, kwestionowanie świadectw Bożego działania, kończy się po prostu zabiciem tego, za co Jezus umarł. Oni myśleli, że Go zabiją i na tym się skończy, tak? Więc efekt naszego działania też może być chwilowy. Zabicie dzieła Jezusa, które jednak nie da się zabić, bo ostatecznie On powróci, tak? Ale nie ułatwiamy w ten sposób na pewno. No i ostatnia taka myśl jest taka, że mamy właśnie wybór, żeby uwierzyć, no i wtedy działamy. Wtedy działamy, póki jest dzień. Z taką świadomością, też przypominam to, co Zbyszek mówił tydzień temu, z świadomością, że każde nasze działanie zostawia tutaj ślad. I fajnie, żeby ten ślad był dobry i był dokonany w światłości. Bez względu na to, jak świadomie jest to robione. Czasem robimy coś fajnego, nawet nie wiedząc, jakie to może mieć skutki. Dobre. I ostatnia ta myśl, że kiedyś sobie myślałem, że właśnie tak zastanawiając się nad różnymi okazjami, które zmarnowałem, no może nie do końca, ale w każdym razie nie byłem jakoś z siebie zadowolony. Pomyślałem, że można by się odezwać więcej, coś zrobić, coś się pomodlić, komuś powiedzieć o Bogu, a nie powiedziałem i tak dalej. A dlaczego nie powiedziałem? No dlaczego? No i tak w zasadzie, no bo dlaczego miałem mówić? No nie obchodziło mnie w zasadzie to. Takie były to myśli z dna, które czasem warto jakoś tam stanąć w prawdzie, ale też nie warto się karmić tym, nie? Ale czasami tak jest i tym nie ma co ukrywać, że idziemy jakoś przez te nasze życiowe sytuacje, dni mijają i tak ci ludzie, którzy są wokoło, w zasadzie nas nie interesują. Mnie nie interesują. I tak nie, jakoś tak nie zależy mi na nich. I myślałem, no, ale jak to zmienić? Jak kochać ich? Jak wyzwolić sobie jakąś taką miłość, która spowoduje, że jednak zacznę działać? Że jednak będę robił więcej niż robię do tej pory? Że jednak będę zostawiał taki ślad, jaki bym chciał zostawić, z jakiego będę zadowolony pod koniec biegu. I wczoraj sobie myślałem, że no miłość jak miłość, tak? Jak porównamy to do małżeństwa, to widzimy, że w małżeństwie czasami polegamy, jedziemy na emocjach i to jest i fajne, i wykorzystujemy je, a czasami robimy coś wbrew emocjom. I tutaj tak samo, no, można po prostu robić coś fajnego, mówić ludziom Bogu, jest się na fali, bo Bóg czyni świetne rzeczy i jest niezła jazda, a czasami po prostu Bóg coś mówi i trzeba coś zrobić, tak? Jak ktoś na przykład, ktoś mi zrobił i Bóg mi mówi, nie no, przebacz, pójdź do niego, powiedz, że nie masz nic do niego. Albo ktoś mi coś powiedział, co mi się nie podoba, jest niesprawiedliwe. I Bóg mówi, cicho, nic nie mów. Nic nie mów. Poczekaj. Ugryź się w język. Ale emocje temu przeczą, tak? Tak samo w odniesieniu do ludzi, którzy czekają na to, żeby coś się zadziało w ich życiu, żeby ktoś zadziałał w światłości, póki jest dzień, tak? Czasem trzeba coś zrobić mimo emocji i mimo tego, że no, nie czuję nic do tego człowieka, po prostu. Nie czuję, no. No co zrobić, jak nie czuję? No co... Nie czuję, no, nie kocham go, ale przecież Jezus kazał kochać. No dobra, no to zróbmy coś. No może to tak wyglądać, tak? W każdym razie, tak podsumowując, to póki dzień jest, to chodźmy we dnie i się nie potkniemy. Dla mnie to jest bardzo zachęcające, że Jezus w ten sposób właśnie zachęcił uczniów, żeby poszli z Nim z powrotem do tego miejsca, gdzie chcieli Go ukamienować, gdzie było niewygodnie, gdzie coś mogło się niewygodnego zadziać, groźnego nawet, mówiąc, że spokojnie, jestem z wami. Póki jestem z wami, to będzie dobrze. Póki chodzicie w światłości, póki, tak jak wiemy z tych dalszych wersetów, póki kochacie i wykonujecie przykazanie Jezusa, to jest światłość. Nie potkniecie się. Nic się nie stanie. Luzik. No i polecam po prostu wam jeszcze sobie zajrzeć i gdzieś tam w wyszukiwarkę powpisywać to światło. To jest fajny temat. No. I myślę, że ta historia Łazarza, te konfrontacje, to, co Jezus mówił o sobie, że choćby kto umarł, żyć będzie, jeśli wierzy we mnie. To jest bardzo mocne i mnie przynajmniej dotyka. I dlatego też o tym mówiłem. I to wszystko. Amen.